w drodze.
Katolicki poranek w Radiu Gdańsk. To już ostatni tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Czas, gdy tempo naszego życia zostaje zwiększone, niestety głównie przez gorączkę zakupowych przygotowań do wigilijnych i świątecznych uroczystości. A przecież Boże Narodzenie to dla nas chrześcijan narodziny. Przede wszystkim nowe otwarcie, nadzieja, bo oto przychodzi do nas jako człowiek sam Bóg. Jeśli więc jest szansa, to skorzystajmy z takiego duchowego treningu, którym mogą być w tym ostatnim tygodniu na przykład rekolekcje, o których dzisiaj w programie będzie dosyć dużo. Marek Leciński, szczęść Boże.
W drodze.
Do zakonu wstąpił w 1994 roku, a 5 lat później przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Pracował w klasztorach we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku. Od 1 lipca należy do wspólnoty wrocławskiej, ale przez 7 lat był przeorem gdańskich dominikanów. Ojciec Marcin Mogielski przed świętami przyjechał głosić rekolekcje do Trójmiasta i nam wiernym zadać kilka pytań podczas trwającego Adwentu. Jedno z takich pytań ojciec Marcin zadał Annie Rembas.
Na kogo czekam? Często sobie nie zadajemy tego pytania. Ma przyjść lekarz, tak? To trochę tak jak ja mam iść do lekarza, no to sobie przygotuję mowę, co mnie boli, żeby o czymś nie zapomnieć. Ostatnio byłem u laryngologa, tak? Z uszami, miałem problemy z uszami, ale przy okazji sobie przypomniałem, że aha, jedna dziurka niedrożna, tu problem z przegrodą, ale przecież w dzieciństwie miałem często zapalenie migdałków, one się powtarza, więc trzeba wykorzystać tą wizytę, żeby temu specjaliście opowiedzieć o wszystkich problemach laryngologicznych. Może nie być drugiej szansy, więc przychodzi Zbawiciel i teraz z czym ja do niego przychodzę? Co ja chcę mu pokazać? Tak? Wyczepane dywany, umyte okna, czy jakąś taką, nie wiem, chwilową, pozorną jedność w moim domu? Czy może pokażę, no i wymiotę wszystko, wszystkie zakamarki, otworzę każdą szafę i pokażę, Panie Boże, moje życie jest takie, jakie jest. Bardzo Ciebie potrzebuję. Przyjdź i zbaw mnie. Na tym polega, Panie Boże, Twoje przyjście, że Ty przychodzisz jak lekarz do chorego i ja mam pokazać swoje chore miejsca, a nie opowiadać o tym, no co nie dotyczy tego spotkania z lekarzem. Mam doświadczyć zbawienia, ale zbawienia swojej niemocy, swojej grzeszności, no i tak jest przygotowanie do Bożego Narodzenia.
Z jakimi problemami przychodzą ci ludzie, do których ojciec te rekolekcje głosi, przed świętami na przykład?
To jest coś, myślę, cały czas aktualnego. To jest, myślę, że to, co papież Franciszek nazywa tym pierwotnym głoszeniem. Każdy chce usłyszeć, że jest kochany z takim życiem, jakie ma, a nie jakim powinien mieć, do którego nie dorasta. Tak? Że to Boże Narodzenie, które nie tylko się zbliża, ale które się wydarza nieustannie w naszym życiu, ono się dokonuje w tej rzeczywistości, no, w jakiej funkcjonujemy, jaką odziedziczyliśmy. I to może dotyczyć mojego osobistego życia, mojej rodziny, mojego małżeństwa, życia zakonnego, a także sytuacji społecznej, politycznej, międzynarodowej. Bóg przychodzi do człowieka konkretnego, nie abstrakcyjnego. Do człowieka często poranionego, pogubionego, grzesznego, doświadczającego uzależnień, słabości, kruchości, który sobie nie radzi ze swoim życiem, a nie do człowieka, który pierw ma się ogarnąć, tak? Wysprzątać wszystko przed świętami, wymyć okna.
Zdrowy, bogaty.
Tak, wyczepać dywany i w ogóle sobie wszystko dokładnie uporządkować i wtedy Pan Bóg powie, no, teraz mogę wejść do Twojego życia, bo dzięki temu, że się ogarnąłeś, godnie uczcisz mój majestat. Nie, Bóg przychodzi jak lekarz. I nie dość mówienia o tym, co papież Franciszek powtarza, że Kościół ma być szpitalem, przychodnią, my, pasterze, mamy być służbą zdrowia. I ludzie mogą przyjść tacy, jacy są. Przyjść z bezsilnością, przyjść po pomoc i Kościół jako przychodnia ma im serwować to lekarstwo. I to ludzi otwiera i to chcą słyszeć i widać, że tak naprawdę są zgłodniali takiego słowa.
To wzruszające, co ojciec mówi teraz. To jest wzruszające, bo wzruszające są też święta, o czym też zapominamy chyba. Każdy, kto być może nawet w tym Adwencie nie spotkał się z Bogiem albo nie przygotował się odpowiednio, może liczyć na tą zapaloną świecę właśnie nad jego życiem.
Grzech pierworodny, który nam wszystkim towarzyszy, no to jest no, taka skaza, taki wirus w naszym systemie, który sprawia, że nie wierzymy w to, że jesteśmy kochani. Nie wierzymy, że jesteśmy wartościowi. To schowanie się ludzkości Adama i Ewy w krzakach przed Bogiem, bo sobie pomyśleli, że Bóg się nimi brzydzi, bo Bóg już nie może ich kochać, bo już nie są godni nazywać się dziećmi Bożymi, to nam wszystkim towarzyszy. I teraz właśnie Bóg nie przychodzi oceniać, szarpać za ucho, czy pokazywać, jaki to jestem głupi, tylko przychodzi powiedzieć mi, że jestem kochany, że tak jak jest, jest dobrze i żebyśmy trochę sobie odpuścili, żebyśmy trochę się wyluzowali, ucieszyli się tą dobrocią Boga i na tym ma polegać to świętowanie Bożego Narodzenia. Bez takiej spinki, bez jakiegoś takiego, nie wiadomo jakiego oczekiwania od siebie czy od innych, co to ma się wydarzyć, tylko możemy być tacy, jacy jesteśmy, bo Bóg właśnie do takich, jakim jesteśmy, przychodzi.
To mówi ojciec na rekolekcjach tym, którzy słuchają, ale jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy to w kazaniach ojca, tutaj w Kościele Świętego Mikołaja w Gdańsku. Ojciec teraz już jest we Wrocławiu.
Tak, jestem w Kościele Świętego Wojciecha na Placu Dominikańskim we Wrocławiu i tam też trzeba głosić dobrą nowinę. Tam trzeba głosić to pierwotne słowo o Bożej miłości, no bo wszyscy są tego spragnieni. 7 lat głoszenia w Gdańsku, są tego owoce. Widzę, ile ludzi jest odbarczonych i ucieszonych tym, że naprawdę są Bożymi dziećmi i to mocno wierzą. No ale taka jest moja dola zakonna wędrownego kaznodziei, że trzeba iść dalej i głosić, no bo inni też czekają to słowo.
I to kolejne 7 lat we Wrocławiu będzie? Czy to może wcześniej? Ktoś to wie, oprócz prowincjała?
No nie, nie ma tutaj reguły. W Gdańsku byłem 7 lat, wcześniej w Warszawie też 7 lat, a przed Warszawą we Wrocławiu 3 lata, więc może dopełnię do tej 7 teraz poprzez 4-lecie, ale no trudno powiedzieć. No trzeba będzie... Pójdę dalej.
A Dominikanie są w całej Polsce, Dominikanie są na całym świecie. Dominikanie są tacy sami chyba też we Wrocławiu, jak w Gdańsku.
Tacy sami i inni, bo ta różnorodność dominikańska, ten jazz, że każdy gra swoje, tak, według swoich charyzmatów, swoich talentowań. My się często bardzo różnimy.
Ale słuchać tą samą melodię.
Ale właśnie gdzieś w tym jazzie właśnie jest jakaś harmonia, nie ma tej kakofonii, więc to jest piękne, tak, że możemy się różnić, możemy być inni, a jednocześnie no, gramy w tej samej drużynie. Wspólnota jest większa, klasztor jest większy, kościół jest większy, miejsce też jest no, inne, bo tutaj no, do Gdańska to tak specjalnie trzeba przyjechać do Świętego Mikołaja i się przedrzeć przez tam różne korki. Plac Dominikański to jest centralny plac Wrocławia, cała komunikacja podmiejska, miejska zmierza do tego placu, więc ludziom jest łatwo, więc przyjeżdżają ludzie i z Wrocławia, i z okolic. Mamy Eucharystię, mamy spowiedź, więc no, jesteśmy w takim bardzo dobrym miejscu komunikacyjnym. We Wrocławiu docieramy, przynajmniej jako no, duszpasterze w kościele, do szerszego grona ludzi. Przyjeżdżają ludzie, bo wiedzą, że jest stała spowiedź, mają komunikację zapewnioną, więc no, składamy często ludzi przypadkowych, którzy nie przyjeżdżają do Dominikanów, tylko przyjeżdżają do kościoła, gdzie jest stały dyżur spowiedzi i dzięki temu no, są piękne spowiedzi, po wielu latach odejść jakiegoś buntu, bólu, uwikłania w grzechy. No, tego tu w Gdańsku tak nie miałem.
Nie było tego, czyli dobrze się ojciec czuje we Wrocławiu.
Tak, czuję się no, tak w tej swojej dobrej roli takiego duszpasterza na obrzeżach. No, który dociera do tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia i właśnie w kontakcie takim indywidualnym, tak, żeby spotkać się i ogłosić dobrą nowinę, ale odpowiadając na te potrzeby konkretnego człowieka, który przychodzi z konkretnymi sprawami, konkretnymi problemami, którego poznaję po imieniu, bo bardzo często pytam, jak ten człowiek ma na imię, żeby to było bardzo osobowe. No i z tego się bardzo cieszę, że mogę spowiadać i że tam jest dużo chętnych do spowiedzi. No to jest tak naprawdę to, co najpiękniejsze.
A teraz pora na Andrzeja Urbańskiego i jego gościa.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Tydzień przed świętami. Dzisiaj porozmawiamy o świętach na trzeźwo. Moim Państwa gościem jest ksiądz Bogdan Głodowski, diecezjan duszpasterz trzeźwości. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Za tydzień święta, księże Bogdanie, czy jest możliwe spędzić święta bez alkoholu?
Pewnie, że jest możliwe, zależy od tego, kto, jak to, jak się przygotuje i po prostu jakie są tradycje, jaki jest sposób sprzeżywania tych świąt, jeżeli komuś jest potrzebny. Mnie na przykład alkohol nie jest potrzebny, także spokojnie.
Ale wielu jest potrzebny.
No nie wiem, no pewnie są tradycje, są przyzwyczajenia, są jakieś zwyczaje, jeżeli to jest w kwestii tam, powiedzmy to, kultury i takim dużym znaczeniu, no to no daj Boże, że nie mają z tym problemu w ogóle z alkoholem.
Wspomniał ksiądz o kulturze. Myślę, że to jest ciekawe zjawisko. Niektóre środowiska mówią kultura picia. Czy to jest mit, czy to jest pewien problem?
Czy mit, czy problem? No myślę, że kultura, w zależności jak ja rozmawiałem z ludźmi, rzeczywiście, którzy mieli problem z alkoholem, na przykład proszę księdza, kultura to jest wtedy, kiedy piję pierwszy kieliszek. To go piję go kulturalnie, a później już przelewam wszystko do musztardówki i już nie patrzę na kulturę w tym znaczeniu. Nie? Kultura, czyli to będzie jeden kieliszek do obiadu, no daj Boże, jeden kieliszek. Czy nie będzie to powodem dalszego później picia, ewentualnie mieszania drinków i nie wiadomo czego, bo na pokaz, bo nikt nie widzi, nikt nie wie, co jest w środku. To jest takie no, oszukiwanie siebie też trochę, także trudno mówić sobie o kulturze.
Na temat alkoholu rozmawialiśmy wielokrotnie, na temat problemu alkoholizmu. Święta to jest też taki dobry czas refleksji również nad tym problemem. Z księdza perspektywy, jak to wygląda? Czy co roku jest coraz lepiej, czy coraz gorzej?
No, ci, co piją, są w tej strefie zagrożonych, to myślę, że to się pogłębia. Jest coraz większa rzesza jakby skazanych też na alkohol. Oczywiście tego nie widać dzisiaj na ulicy. Dzisiaj już mniej jest tych panów tam w tych krzakach czy gdzieś. To wszystko jakby się przyniosło do domów, do piwnic ewentualnie. Gdzieś po prostu nie ma tego, tak widać na zewnątrz, ale duży jest też moment alkoholu tych ludzi, powiedzmy to lepiej ustawionych, żyjących czy bogatszych. To jest wszystko bardzo w białych rękawiczkach robione właśnie gdzieś tam w domu, w pojedynkę, czy to sfera ludzi właśnie wykształconych, dobrze zarabiających, to też jest bardziej ukryte.
Problem alkoholu to problem społeczny, problem rodzinny. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne, a więc co zrobić, żeby nie pić w święta?
No kwestia, myślę, jeżeli chodzi o rodzinę, można by zorganizować tak właśnie, ale to znowu zależy od rodziców, nie? Bo ja zawsze powtarzam rodzicom też na spotkania właśnie, żeby, wiadomo, powtarzali, w naszej rodzinie się nie pije, w naszej rodzinie się nie pali papierosów, w naszej rodzinie się nie wyzywa, nie plotkuje, w naszej rodzinie żyjemy w zgodzie po prostu. I wtedy dziecko jakby chcąc, nie chcąc powiela to i kiedy w klasie zapyta, czy zaproponuje dziecku ktoś papierosa, czy pornografię, cokolwiek, no to dziecko ma pierwszą odpowiedź, którą wie od mamy, od taty, którą słyszy, że w naszej rodzinie się nie ogląda filmów pornograficznych, w naszej rodzinie się nie bije, w naszej rodzinie się nie pije, nie pali i to jest pierwsza rzecz, takie, żeby ewentualnie przygotować dziecko, dzieci i właśnie głównie troska rodziców, jeżeli oni zorganizują święta właśnie w ten sposób, że ten czas zorganizują i nie będzie tam alkoholu, bo właściwie go nie trzeba, a jeżeli to będzie ładnie zorganizowane właśnie, czy wyjazd, czy oni mogą zorganizować jeden wieczór, czy dzieci niech się też czymś wykażą, czy on będzie ten alkohol, czy nie, to może nawet nie zauważy nikt, bo jeżeli będzie to właśnie dobrze przygotowane, jeżeli rodzina się dobrze do tego przygotuje, do tego spędzenia czasu, nie tylko leżenie przed telewizorem, ale właśnie jakieś spacery, po prostu wyjście gdzieś, no to myślę, że tu jest cała kwestia tej kultury właśnie naszej rodziny.
Ksiądz mówi z perspektywy osoby, która ma ogromne doświadczenie spotkania z ludźmi, którzy i wychodzili z problemu alkoholowego, ale też i z tym problemem sobie nie radzą. Często słyszymy o różnych negatywnych zjawiskach, ale rzadko odnosi się do tego, co jest tą praprzyczyną. Czy alkohol jest rzeczywiście jednym z podstawowych problemów społecznych, tych nawet drastycznych bardzo?
Myślę, że sam alkohol to jest taka no, wierzchoł góry lodowej. To jest przy okazji alkohol. Problem siedzi gdzieś głębiej w człowieku, jeżeli dochodzi właśnie do nadużywania alkoholu, czy narkotyków, czy hazard, czy seks, soholizm, cokolwiek. To jest jakby też no, ból duszy i ból na tą rzeczywistość, która dzisiaj jest, że ktoś sobie z nią nie radzi, no to szuka czegoś najprostszego, a najprostsze właśnie to jest to, co jest w reklamie alkohol. I tu właśnie te media, tyle chcę powiedzieć, że z jednej strony te media właśnie luz bluz, róbcie co chcecie, reklama, niech każdy pije, niech każdy bierze pigułki, a za chwilę, kiedy jest jakiś przykład tragedii rodzinnej czy małżeńskiej, te same media nagle zaczną mówić pozytywnie, że o, szkoda dziecka, które zostało tam wyrzucone przez okno, pobite, zgwałcone, a wcześniej namawiają do tego, nie? Także tu jest naprawdę, by się w te Boże Narodzenie trzeba uderzyć w piersi. Jeżeli ktoś mówi o czymś, z jednej strony właśnie propaguje, rób to co chce, a z drugiej strony nagle dziwi się, że alkohol spowodował tragedię, że matka zostawiła dziecko na dworcu, czy po prostu wyrzuciła je i nagle się dziwią, że właśnie, że jest taka bieda, że ludzie sobie z tym nie radzą. Jakby no właśnie te sygnały z jednego miejsca no są różne i dlatego ta dezorientacja, szczególnie u młodego pokolenia, człowiek jest jedyną istotą na ziemi, zwierzęta tego nie robią, że człowiek jest zdolny do samobójstwa właśnie. To my potrafimy zabić siebie sami, swoimi decyzjami, swoimi wyborami, a tego nie robi żadne zwierzę. Tam są instynkty samozachowawcze i tego nie ma. To tylko człowiek jest właśnie, ma to coś, ta znamie grzechu pierworodnego, że no niestety czytamy gorsze książki niż lepsze. Wybieramy alkohol niż wodę mineralną. Wybieramy, żeby kogoś skopać niż komuś pomóc. Także jesteśmy właśnie tutaj przez ten grzech pierworodny tak skazani na to zło niestety. No i nie wszyscy się zorientują, czy wybiorą po prostu to, co jest dobre, bo to jednak jedziemy z prądem, a tu właśnie trzeba iść pod prąd.
Tego życzymy. Mamy jeszcze tydzień do świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście nie załatwi się problemów całego życia w ciągu jednego spotkania lub jednego tygodnia, ale przesłanie na ten tydzień. Mamy tydzień do tego, żeby się dobrze przygotować do Bożego Narodzenia. Co ksiądz proponuje?
Że niech to będzie czas rzeczywiście zgody, radości, takiej zdrowej postawy, relacji, spędzania czasu ze sobą, ale nie właśnie leżąc przy telewizorze, raczej spędzajmy go gdzieś w ruchu, w kościele, na spacerze, wspólnie.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za to przesłanie.
Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
W drodze.
Tym razem mikrofon oddaję księdzu Rafałowi Starkowiczowi, a wraz z nim pojawią się wieści z najnowszego numeru Gościa Gdańskiego, czyli dodatku naszego wybrzeżowego do Gościa Niedzielnego.
Szczęść Boże. Czas przedświąteczny to u nas na Wybrzeżu okres związany między innymi ze wspominanymi rocznicami, jakie bolesnym cieniem położyły się na historii Wybrzeża i całego naszego narodu. To zarówno wydarzenia roku 70, jak i te bliższe sprzed 35 lat z czasu wprowadzenia stanu wojennego. Te wspomnienia, tamta rzeczywistość znajduje odzwierciedlenie w kolejnym numerze Gościa Gdańskiego, który oddajemy w ręce naszych czytelników. Na stronach 4 i 5 na naszej rozkładówce znajdziemy artykuł pod tytułem Obywatelu, grzebiemy wam syna. To wspomnienia ludzi, którzy przez lata pozostawali bezimiennymi ofiarami grudnia 70 roku. Wielka tragedia śmierci protestujących robotników to często coś, co zamykamy w liczbach, w podsumowaniach, ale tak naprawdę przekłada się ona na konkretne cierpienie, na złamane ludzkie życie, na to, co można zobaczyć dopiero rozmawiając z konkretnymi osobami, których śmierć ich bliskich dotknęła. O tym wszystkim piszemy w naszej rozkładówce. W sposób sprawny, wzruszający temat ujmuje pan redaktor Jan Chlebowicz. Ale to także czas grudzień, to także czas rocznic przeżywanych w nieco bardziej radosnym nastroju. Oto Klub Honorowych Krwiodawców Stoczni Nauta obchodzi 50-lecie swego powstania. Ludzie, którzy na co dzień wykonują ciężką pracę, którzy zarabiają na chleb poprzez pracę w stoczni, mają także otwarte serca. Piszemy o tym wydarzeniu, które miało miejsce w ostatnim czasie. Wielkie spotkanie członków klubu, którzy w ciągu 50 lat oddali ponad 2000 litrów krwi. Są tacy, którzy twierdzą, iż niezanotowanych faktów oddania tej krwi było znacznie więcej. O tym, dlaczego to robią, co ich skłoniło, pisze współpracowniczka naszego wydania Gościa Gdańskiego, Agnieszka Lesiecka. Co ważne, pokazuje także te sytuacje z zupełnie innej, z drugiej strony, od strony tych, którzy tę krew przyjmują i która ocala im życie. Można powiedzieć, że zewsząd atakują nas już teraz przed świętami kolędy. Wchodzimy do sklepów, do hipermarketów, a tam przeżywamy atmosferę, która wydaje się już uobecniać święta. Wszędzie słyszymy muzykę, słyszymy kolędy. Jak nie dać się zagłuszyć temu wszystkiemu, co związane jest z konsumpcyjnym modelem życia? Jak obronić swoje serce? W jaki sposób iść przez życie? Co jest tak naprawdę ważne w tym naszym spotkaniu z Chrystusem, w naszym przeżywaniu świąt? O tym wszystkim w wywiadzie z siostrą Benedettą, siostrą, która jest nazaretanką pracującą w gdyńskiej parafii Najświętszej Maryi Panny, w rozmowie z redaktorem gościa. To ważne, żeby te święta nie zamknęły się tylko w kwestii prezentów, by nie były tylko związane z suto zastawionym stołem. Tu chodzi na pewno o coś więcej, o prawdziwe przeżycie obecności Chrystusa. Jak to zrobić, jak do tego dojść? Mówi nam właśnie siostra Benedetta, korzystając z charyzmatu swojego zgromadzenia, jest on związany nierozłącznie ze świętą rodziną, z atmosferą nazaretańskiego domu. Bardzo ciekawe słowa siostry można przeczytać na stronie 7. Bardzo serdecznie zachęcamy do czytania gościa, zachęcamy też do tego, żeby otworzyć się w tym kończącym się już adwencie na to, co najważniejsze, na przyjście Chrystusa, na oczekiwanie Jego obecności. Na pewno przyjęcie Chrystusa sercem zmieni bardzo wiele w naszym życiu, nie tylko w tym życiu osobistym, ale także może odmienić nasze życie społeczne, skonfliktowane, podzielone, nasze życie z ludźmi innymi, gdzie często żyjemy w swoim świecie, oddalamy się od naszych sąsiadów, ludzi spotkanych na ulicy. Chrystus ma być w naszym sercu, On się ma rodzić nieustannie i nieustannie ma przez nas przychodzić do drugiego człowieka. Oby ten numer, który oddajemy w tę niedzielę w ręce naszych drogich czytelników, w tym przeżywaniu świąt i w tej przemianie, zarówno osobistej, jak i społecznej, pomógł. Życzymy tego z całego serca. Szczęść Boże.
Na sam koniec proponuję jeszcze pozostanie w klimacie adwentowo-rekolekcyjnym, tym razem głos z drugiego końca Polski, z Podhala, spod Samiuśkich Tater. Bo właśnie w scenerii tych krajobrazów ksiądz Michał Olszewski, sercanin, rekolekcjonista, ewangelizator, misjonarz miłosierdzia wyznaczony do tej posługi przez papieża Franciszka, przygotował właśnie na czas oczekiwania Bożego Narodzenia cykl interesujących rekolekcji upowszechnianych za pomocą internetu. Zresztą ich promotorem był nie byle kto, bo sam Tomek Adamek, mistrz pięściarski, a i góral z urodzenia. Rekolekcje zawierają tłumacze dla głuchoniemych, a składają się z 8 odcinków po 360 sekund pod jednym tytułem – Jestem owcą. Tytuł to oczywiście symbol. Owcą jest tutaj człowiek, który chyba tak jak my w czasie oczekiwania na bydlejemski cud wypatrujemy światła, które daje nam Pan, bez którego nie moglibyśmy odnaleźć drogi do stada, uzyskać utraconego bezpieczeństwa, jak mówi ksiądz Michał. Zresztą posłuchajmy.
Jestem owcą, zaginioną owcą. Każdy z nas w swoim życiu ma takie momenty, które mógłby nazwać właśnie momentami zaginionej owcy. Oczywiście nam się może wydawać, że wcale nie jesteśmy zagubieni. Wszak no, nie każdy chodzi co niedzielę do kościoła, nie każdy ogląda czy słucha rekolekcji internetowych, nie każdy znajdzie czas, by codziennie się na przykład pomodlić, by żyć sakramentami, a my znajdujemy, więc może się nam wydawać, że jesteśmy takie tłuste, wypasione owieczki, które są bezpieczne i w zasadzie niczego już nie potrzebują. Ale myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu takie momenty czy takie miejsca w sercu, które może nazwać taką przestrzenią serca zaginionej owcy, gdzie w konsekwencji grzechu, czy też samotności, czy rozpaczy, czy beznadziei, czy kłopotów, które przeżywamy, doświadczenia cierpienia, choroby, możemy nazwać momentami, w których znajduje się owca, która odbiła od stada, utraciła poczucie bezpieczeństwa i nie wie, jak wrócić. Uznanie w sobie zaginionej owcy nie tylko pozwala Jezusowi jako dobremu pasterzowi wyprawić się po nas, by nas na nowo znaleźć, ale także my sami zaczynamy intuicyjnie szukać pasterza. Kiedy przygotowywałem głoszenie na Rok Miłosierdzia, przypomniała mi się sytuacja z mojego życia, kiedy tuż po święceniach kapłańskich poszedłem z moim wujkiem na turbacz. I kiedy schodziliśmy z turbacza, wyszliśmy z lasu i na szlaku zagrodziły nam drogę dwa bycze owczarki podhalańskie. Ja bardzo boję się psów, więc stanąłem jak wryty. Mój wujek powiedział, że idzie poszukać bacy i stada, bo pewno gdzieś tu jest bacówka i może kupi jakieś sery. A ja stałem jak wryty, bałem się ruszyć ze względu na owe dwa owczarki podhalańskie. I nagle w tej panice nie zauważyłem nawet, kiedy zmieniło się otoczenie wokół mnie. Otóż znalazłem się w środku wielkiego stada owiec. Owce, które były nieopodal, wszystkie przyszły do mnie. Ja stanąłem w środku tego stada i czuję, że coś smyra mi o nogę. Patrzę w dół, a tam taka mała owiecka, która ociera się o moją nogę. I przyszła mi taka myśl, obudził się we mnie górol romantyk, że niedawno mnie wyświęcili i wyczuły owce pasterza. Oczywiście owce nic nie wyczuły, ale dużo mi to powiedziało o naszej sytuacji, kiedy po grzechu czy w wyniku jakichś trudności, kłopotów wchodzimy w tę przestrzeń zaginionej owcy, kiedy uznamy w sobie tę zaginioną owcę, kiedy zorientujemy się, że zagubiliśmy się, to wtedy zaczynamy intuicyjnie szukać pasterza, by otrzeć się o jego nogę, by się do niego przytulić, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Więc kochani, nie bójmy się tego, że jakaś przestrzeń naszego życia może być nazwana przestrzenią zaginionej owcy. Ja sam jestem owcą, wiele razy owcą, która zaginęła, ale wiem, że mogę wrócić do tego, który na mnie czeka, do pasterza.
Ksiądz Michał Olszewski. A tym, którzy chcieliby usłyszeć więcej, polecam internet i albo odnalezienie tych rekolekcji na YouTubie, albo na stronie profeto.pl. I tymi przedświątecznymi refleksjami żegnam się już dzisiejszego poranka, przypominając o tym, że po 9:00 SMS, czyli dużo dobrej muzyki z dobrą nowiną. Marek Lesiński z Panem Bogiem.